Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Myślę, że nie, ja tu wiem, że to jest wielki przywilej, że mogę być w tym miejscu jakiś czas temu, kiedy tutaj byliśmy, tutaj nic nie było. A teraz mijają lata i mogę widzieć to, że Pan Bóg jest wierny, że Pan Bóg ma swoje dzieci w różnych miejscach i to jest niezwykłe, że tam, gdzie jest dwóch lub trzech, tam On jest pośrodku. I lubię powtarzać sobie takie twierdzenie, że tam, gdzie jest Kościół, tam nigdy nie wiesz, co się stanie. Tam, gdzie jest Boże Słowo, nigdy nie wiesz, co się stanie. Tam, gdzie jest Boży Duch Święty, nigdy nie wiesz, co się stanie. Bo Pan Bóg działa jak chce i wie, jak chce. I to jest łaska, że możemy być na tym miejscu i możemy słuchać Bożego Słowa i możemy otwierać nasze serca. I z drżeniem podchodzę teraz, żeby zwiastować Boże Słowo, bo jestem zwykłym naczyniem, które tak naprawdę jest puste. Jeżeli Pan Bóg ciebie i mnie nie napełni, jeżeli Jego Słowo nas nie napełni, to jesteśmy puści. Nie jesteśmy w stanie nic drugiej osobie dać. Ale Pan Bóg jest Bogiem, który napełnia, który działa, który otwiera i innego dnia zamyka. I wiemy z całą pewnością, że On ma staranie o swój Kościół. Pochylmy nasze głowy, a chciałbym się pomodlić. Panie Boże, chcemy Ci dziękować za ten przywilej bycia w gronie Twoich dzieci. Dziękujemy Tobie za to, że dajesz nam możliwość uwielbiania Twojego świętego imienia. Jesteśmy tutaj z Twojego powodu, to Ty nas zmieniłeś, Ty przemieniłeś nasze życia i dzisiaj jesteśmy innymi ludźmi. I to jest wszystko z Twojej łaski, Panie. Wierzymy w moc Twojego słowa. I dzisiaj potrzebuję, Panie, abyś dotknął się moich ust, mojego serca, naszych serc, abyś nasze serca otworzył bardzo szeroko, abyśmy mogli usłyszeć to, co do nas mówisz. Mów do nas, Panie. Amen. Chciałbym dzisiaj zabrać was w podróż do Starego Testamentu. Obecnie jesteśmy z żoną w Kołobrzegu. Tam mamy zabiegi. Tak się stało, że no już młodzi nie jesteśmy i mamy 3 tygodnie czasu w sanatorium. Wyobraźcie sobie, 3 lata temu złożyliśmy jakieś podanie. Za bardzo nie wierzyliśmy, że to wyjdzie, ale lekarze uznali, że mamy prawo się leczyć i dziećmi naszymi zajmują się dziadkowie. Halleluja. I z moją żoną mamy taki, no drugi chyba miodowy miesiąc, że jesteśmy sami i cieszymy się sobą, cieszymy się życiem, cieszymy się i pogodą. Ja też cieszę się z tego faktu, że wczoraj po raz pierwszy morsowałem. Spodobało mi się i temu jest winny po prostu Tomek. Również im i Tomkowi, i Jasi chcemy bardzo serdecznie podziękować za gościnę. Niech Pan Bóg was błogosławi, również ten zbór. Otwórzmy pierwszą Księgę Królewską, 17 rozdział. W piątek, kiedy leżałem sobie na łóżku, staram się regularnie czytać Boże Słowo i to był ten fragment, który przeczytałem i stwierdziłem sobie, że chyba o tym będę mówił w niedzielę. To jest historia, niezwykła historia, która za każdym razem, kiedy ją czytam, to ona do mnie przemawia. Pan Bóg bardzo dużo pokazuje mi przez historię Eliasza. Posłuchajmy, co mówi Boże Słowo. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana: odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wypływa od wschodu do Jordanu. Wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. I wtedy doszło go takie słowo Pana: wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan, Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej: nie bój się. Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela: mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza. I mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Ta historia nie uczy nas tego, że Pan Bóg będzie nasze bańki rozmnażał. Ta historia nie uczy nas tego, że Pan Bóg będzie nam mąki dodawał. Ale z tej historii mam nadzieję, że tego dnia weźmiemy sobie jak najwięcej. Tak naprawdę bardzo mało wiemy o Eliaszu. Nic nie wiemy na temat jego rodziny. Tak naprawdę poznajemy go właśnie w tym momencie. Nie wiemy nic na temat jego powołania, na temat jego czasu, kiedy był dzieckiem, kiedy był młodym człowiekiem. Bardzo mało wiemy na temat tego męża Bożego. Ale wiemy z całą pewnością, że był Bożym mężem. I poznajemy go w kontekście, kiedy Izrael był w strasznej kondycji duchowej. W tym czasie jedno z najbardziej bezbożnych małżeństw zasiadało na tronie. Achab i Izabel. To są ludzie, którzy upodlili Izraela. To są ludzie, którzy zaczęli budować świątynie dla Baala, dla Aszery i Boga Jahwe z całych swoich sił chcieli zdetronizować. Bóg Izraela dla nich nie istniał. I w takiej tragicznej sytuacji poznajemy Eliasza. I kiedy czytam cały ten kontekst, to widzę, że zawsze jest dobry czas, aby Bogu służyć. Czasami mówimy, że są czasy złe, że w pracy się źle dzieje, że tam jest źle, tam jest źle, tam jest źle. Ale kiedy patrzę na historię Izraela, to był straszny okres. Ale jednak Pan Bóg w tych najgorszych chwilach wzbudza ludzi. I On potrzebuje jednego człowieka. On potrzebuje tylko jednego człowieka, który będzie Jemu wierny, który będzie Jemu posłuszny. I On przez tego jednego człowieka jest w stanie czynić niezwykłe rzeczy, czynić cuda. Czytamy o Eliaszu, na przykład on jest wspomniany w kontekście służby Jana Chrzciciela. Czytamy, że Jan Chrzciciel przyszedł w duchu i w mocy Eliaszowej. Wiemy, kiedy Pan Jezus został przemieniony. Dwie osoby się pojawiły. Wiemy, jakie to były osoby. Czytamy tak, wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba, tego bezbożnego króla: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję. Jako żyje Pan. Nie wiem, czy mamy taką świadomość, że naprawdę nasz Bóg żyje. Że On nie jest posągiem. Że On nie jest starym dziadkiem, który gdzieś tam zasiada i nie widzi, nie słyszy, albo udaje, że wszystko jest w porządku. Czy żyjemy z taką świadomością, że mój Bóg naprawdę żyje? Jeśli mamy dzieci, czy uczymy nasze dzieci, pokazujemy im to, że nasz Bóg żyje? Czy jesteśmy świadomi Jego aktywności, Jego działania? I Eliasz mówi, przed którego obliczem stoję. Czy mamy świadomość tego, że staniemy i tak naprawdę każdego dnia stajemy przed Jego obliczem i stoimy przed Jego obliczem. Przed obliczem tego, który powołuje. Przed obliczem tego, który przemienia. Przed obliczem tego, który często wielu ludzi doprowadza do zgina ich kark. To jest Bóg suwerenny, to jest Bóg sprawiedliwy, to jest Bóg święty, o którym słyszeliśmy. Eliasz ma świadomość tego, że jego Bóg żyje, że to jest Bóg Izraela, że Baal nie jest tym Bogiem. I ja stoję przed jego obliczem, będąc świadomy tego powołania, które mi dał. I to jest dziwne, że i niezwykłe, że Pan Bóg dał niezwykłą służbę Eliaszowi. W tym przypadku polegała na wypowiedzeniu jednego zdania. Dziwne, co? Miał iść do tego bezbożnika, do Achaba i miał powiedzieć jedno zdanie. I to była cała jego służba na ten czas. Jakie masz myśli, kiedy myślisz o służbie? Czasami może myślimy o misjonarzach, o wielkich rzeczach, budynkach, kościołach. Halleluja! Pan Bóg daje wizję. To jest realizowane, ale czasami Pan Bóg chce, żebyś zrobił, zrobiła jedną prostą rzecz. I on to robi. On jest posłuszny, ale to, co robi, jest bardzo niebezpieczne. Bo ma iść do Achaba, ma stanąć przed nim, ma powiedzieć jedno zdanie z tą świadomością, że ten człowiek może go skrócić o głowę. W jednej chwili może być przebity włócznią. W jednej chwili może stracić życie. Nie jest napisane, czy się bał. Ale wiemy później, czytając historię Eliasza, że on się bał różnych rzeczy. Że później się bał Izabel bardzo mocno. W tym przypadku on idzie i mówi jedno zdanie. Tylko żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. To jest fajna lekcja, że Eliasz zaczyna działać tylko wtedy, kiedy Boże Słowo dochodzi do niego i on jest temu Słowu posłuszny. Czy jesteśmy podobni do niego? Czy działamy tylko wtedy, kiedy naprawdę Pan Bóg dociera do naszych serc, przemienia nas i mówi idź? Bo często jest tak, że w imieniu Boga możemy różne inne rzeczy robić. Ale czy On nas posyła? Czy On mówi idź? Czy On mówi poczekaj, zaufaj? Czy często nie jest tak, że my sami potrafimy sobie wkręcić różne fajne, nawet duchowe rzeczy, ale Boga w tym nie ma. Eliasz działa tylko wtedy, kiedy dochodzi do niego słowo Pana i on jest temu słowu posłuszny. I tak zrobił, poszedł, powiedział i wyszedł. I czytamy, że po raz drugi słowo Boże do niego doszło. Już nie miał nic mówić, ale miał po prostu zwiewać, uciekać. Odejdź stąd. A udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu, więc jego życie już wie, że jest zagrożone, więc musi uciekać. Jest posłuszny. Jest posłuszny. Wczesny deszcz w Izraelu upadał gdzieś na przełomie października i listopada, a późny deszcz w marcu i kwietniu. I to jest bardzo ważne, dlatego że w tym czasie, kiedy on wypowiedział te słowa, Izrael czeka już na deszcz. Prawie pół roku. Wierzą, że Baal ześle im deszcz. Bożek, który jest bożkiem Fenicjan, bożkiem płodności, płodów, burzy, błyskawic. On jest odpowiedzialny za urodzaj, tak wierzono. Już czekano na deszcz. I kiedy patrzysz na tą historię, to widzisz, że Pan Bóg dotrzymuje swojego przymierza. Jeżeli On coś mówi, to tak się będzie działo. Bóg dotrzymuje swojego przymierza, ale wiecie co? Zarówno, aby błogosławić za posłuszeństwo, ale również, żeby dyscyplinować, kiedy jest nieposłuszeństwo w naszym życiu. On jest wierny i On dotrzymuje swoich słów. W tym przypadku okazuje się, że Boże błogosławieństwo jest zależne od posłuszeństwa ludzi. A więc będę błogosławił, kiedy będziecie posłuszni, a niestety będę musiał was karać, kiedy nie będziecie posłuszni. I Izrael wielokrotnie przechodzi przez tą lekcję. Achab i Izabel mieli umieścić Baala w centralnym miejscu kultu. Eliasz szedł, powiedział słowo, wyszedł, dotarło kolejne słowo do niego. I kiedy patrzysz na jego życie, to widzisz, że Pan Bóg musiał trenować tego człowieka. Musiał trenować Eliasza, tak jak trenował wielu innych proroków, tak jak trenował wielu innych mężów Bożych. A w jaki sposób? Często zabierał tych ludzi na samotność, na pustynię, aby spędzili trochę czasu z Nim, sam na sam. Znasz taki czas w swoim życiu? Kiedy Pan Bóg odsunął ciebie od ludzi. Kiedy Pan Bóg zaprowadził ciebie gdzieś na pustynię, na odludzie. Zobaczcie, tak trenował Mojżesza, tak trenował Abrama, tak trenował Jana Chrzciciela, tak trenował apostoła Pawła, gdzie spędził 2 lata na pustyni arabskiej, tak? Pan Bóg ma pewne metody szkolenia, trenowania ludzi, dlatego że On chce nauczyć nas wielu niezbędnych w naszym życiu lekcji. Kiedy Pan Bóg powiedział do niego to słowo, on poszedł nad potok Kerit. Nieraz czytamy historie biblijne o jednym, o drugim, drugą historię, trzecią, tu jeden cud, tu drugi cud, tam trzeci cud. I tak mamy taki obraz, wow, jakie życie. Ale często nie jesteśmy świadomi tego, ile czasu między tymi wydarzeniami upływa. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Był posłuszny. I widzimy, że Pan Bóg daje mu jakieś dziwne zaopatrzenie. Nieraz możemy tak się zachwycać, wow, jakie zaopatrzenie, kruki. To jest niezwykłe. Woda, tak, z potoku Kerit. I tak naprawdę zobaczcie, czego uczy się Eliasz. On nie jest w stanie kontrolować ani tego potoku, nie jest w stanie kontrolować żadnego ptaka. Jest całkowicie zależny od tego, co mu da Bóg. On nie wiedział, czy następnego dnia ptaki mu przylecą. Nie wiedział tego, ale wierzył. I kiedy już zobaczył ptaki z jakimś mięsem, to już wiedział. Ale on z każdego dnia uczył się żyć wiarą. I to jest niezwykłe, że Pan Bóg powiedział, nakazałem krukom. To jest niezwykłe, że kiedy Pan Bóg coś nakazuje, to zwierzęta są posłuszne. A często, kiedy nakazuje ludziom, to tak nie jest. Ale on nakazał tym krukom. I to jest dziwne, że te ptaki były uważane przez Izraelitów za ptaki nieczyste. Ptaki, które zaniedbują swoje młode. Zapominają o nich. A nagle one mają pamiętać o jakimś człowieku? Ale kiedy Pan Bóg, widzicie, jest, jakby działa, to dzień po dniu ma zaopatrzenie. Bóg troszczy się o niego w cudowny sposób i on niebawem nauczy się, że nie tylko o niego się troszczy Pan Bóg, ale że Pan Bóg troszczy się o pogańską wdowę jego syna, jej syna. Że Pan Bóg jest zainteresowany nawet takim domem, który może przez wielu Izraelitów jest po prostu skazany, nie liczy się i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie co, kiedy Pan Bóg tak regularnie coś robi w naszym życiu, to potrafimy się przyzwyczajać bardzo szybciutko. Że tak się rzeczy dzieją, że to jest zawsze, tak jest wygodnie, tak fajnie się robi. I myślę, że Eliasz przyzwyczaił się do tego. Jest powiedziane, że dostawał i chleb, i mięso. I tutaj to słowo chleb tak naprawdę to znaczy pożywienie w języku hebrajskim. Mógł dostawać owoce, warzywa, nawet orzechy. Lechem, hebrajskie słowo. Więc myślę, że miał taką niezłą dietę. Że nie jadł tylko chleba, bo to słowo naprawdę więcej znaczy niż tylko chleb, to jest ogólnie jedzenie. Ale wiecie co, wiecie, że był w tym czasie brak deszczu i czytamy, lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu. Myślę, że on tam sobie siedział i tak z dnia na dzień obserwował, że ta woda się jakoś obniża. Co prawda ptaki są, ale jest coraz mniej tej wody. Panie Boże, czy Ty to widzisz? Co się tutaj dzieje? Coraz mniej, coraz mniej. Może dyskutował sobie z Bogiem. Boże, ta woda się coraz bardziej mętna robi jakaś taka. Możesz coś zrobić? Dlaczego ten potok wysechł? Z winy Eliasza? Nie. z powodu grzechu Izraela. I to jest lekcja, którą się uczymy, że grzechy innych ludzi potrafią nas dotykać i nas dotykają. Czasami bardzo mocno. I Eliasz znalazł się w takim punkcie zwrotnym, punkcie kryzysowym, kiedy nie było deszczu. Ale wiecie, co prawdą jest, że Boża wola nigdy nie prowadzi nas tam, gdzie łaska Boża nie mogłaby nam pomóc i zatroszczyć się. I wiemy o tym, że prawie rok spędził tam przy tym potoku Eliasz. Prawie rok. Jego służba polegała na jednym zdaniu, a potem rok niczego, jakby nie robienia niczego. Panie Boże, chcę tu działać dla Ciebie. I ja teraz tutaj, już. Ale Pan Bóg mówi, ej, to nie jest właściwy czas dla Ciebie. Teraz masz siedzieć, masz się uczyć. I pytanie, jak reagujesz Ty, kiedy źródło w Twoim życiu wysycha? Kiedy tracisz pracę? Kiedy ci, na których liczyłeś, zawodzą? Kiedy Twoje finanse się kurczą? Kiedy Twojego zdrowia zaczyna brakować? Jak reagujemy, kiedy wysycha źródło? Bo to często pokazuje stan naszych serc. Kiedy jest wszystko dobrze, potrafimy Boga wielbić, skakać, cieszyć się. Halleluja! Ale kiedy zabraknie tego i tego i tego, i kiedy być może śmierć zajrzy do naszej rodziny. Czy cały czas jest to alleluja, chwała Panie Tobie, wierzę Tobie, ufam Tobie. Chcę być Tobie posłuszny. Jesteś dobry. Ja w to wierzę, ja to wiem. To słowo kerit, czyli ten potok kerit, tak naprawdę znaczy odcięcie, odcinanie, oddzielenie. Zobaczcie, że potok kerit, czyli potok oddzielenia, stał się dla niego potokiem schronienia. Bo w 18 rozdziale, w 10 wersecie czytamy, pewien człowiek mówi tak, jako żyje Pan, Twój Bóg, że nie ma narodu ani królestwa, to jest mowa o Achabie, do którego by nie posłał mój Pan Achab, aby Cię tam Eliaszu szukano. A gdy mówiono, nie ma go tutaj, to odbierał przysięgę od królestw i od narodu, że Cię nie znaleziono. Był list gończy za Eliaszem. Eliasz potrafił do różnych królestw wchodzić i oddajcie mi tego człowieka. Gdzie on jest? Napisz mi, że u was go nie ma. Ale w tym czasie Eliasz był w najwspanialszym miejscu, bo to było miejsce i to był właściwy czas przygotowany przez Boga dla niego. I myślę, że w momencie, kiedy by poszedł trochę za daleko, może by chciał się trochę rozerwać i być może do jakiegoś miasta, może na jakąś dobrą kawę, to mógłby stracić życie, bo wyszedłby z tego klosza ochronnego. Ale w momencie, kiedy był w centrum Bożej woli, przy tym potoku Kerit, nic mu nie groziło. Był bezpieczny, bo był Bogu posłuszny. Potok wysechł. Ale on cały czas tam jest. My nie lubimy podchodzić do krawędzi. Do krawędzi. Często się boimy. Jak będzie później? Jak będzie jutro? Kiedy wydam dzisiaj wszystkie swoje pieniądze, a muszę? Jak to będzie? My nie lubimy takich rzeczy. Ale dopiero wtedy, kiedy naprawdę wysechł ten potok, to Pan Bóg dopiero wtedy powiedział, wysłał kolejne słowa do Eliasza. Znowu słowo, czytamy o tym, że Słowo Boże dotarło do niego. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju i wtedy, właśnie i wtedy, kiedy już doszedł do końca, do muru, Pan Bóg powiedział, wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu. Tam pewnej wdowie nakazałem, żeby ciebie karmiła. Znowu jakieś dziwne zaopatrzenie. Najpierw nieczyste ptaki, potok, dobra, jeszcze to przeżyłem. A teraz wdowa, która tak naprawdę, wdowy w tym czasie, jeszcze w czasie kryzysu, posuchy, suszy, to były najgorsze, one miały najmniej tak naprawdę. I Pan Bóg każe iść temu człowiekowi, Eliaszowi, do tego miasta, Sarepta. Współcześnie to miasto się nazywa Sarfanda, to jest fenickie miasto, obecnie jest w Libanie. I ono się znajduje bardzo blisko Sydonu i Tyru. Sydon to było rodzinne miasto Izabel. Ja myślę, że miał jakieś wątpliwości Eliasz. Ja naprawdę mam tam iść do tego centrum bałwochwalstwa? Przecież tam jak się dowiedzą, to mnie zabiją. Czy ja naprawdę tam mam iść do jakiejś kobiety, do tego miasta, gdzie jest centrum Baala, że tam wszyscy Izabel znają, wszyscy je teraz służą. Czy ja, Boże, chyba ty się pomyliłeś. Naprawdę chcesz mnie z tego miejsca tak daleko, nie wiem, że tak daleko mam iść, to jeszcze moje życie chyba będzie zagrożone. I Sarepta tak naprawdę była właśnie sercem kultu Baala. Ale on ma służbę do wykonania, bo musi spędzić trochę czasu z pewną rodziną pogańską. Ma żyć na pogańskim terenie, ma być żywiony przez wdowę, ma polegać na Bożych obietnicach, a nie na ludzkich zapewnieniach, ludzkich finansach, ludzkiej wierności, ludzkich wysiłkach. I widzimy, że Pan Bóg go prowadzi w niezwykły i różnoraki sposób. I czytamy, że co robi Eliasz? Jest posłuszny. Doszło do niego słowo, wstał więc i poszedł do Sarepty. A gdy wchodził do bramy miasta, to pewna wdowa zbierała tam drwa, odezwał się więc do niej tymi słowy: przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: przynieś mi też proszę kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan Bóg twój. Ona nie powiedziała: Bóg mój. Twój Bóg. Że nie mam nic upieczonego, jak tylko garść mąki w dzbanie, odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla ciebie i dla mojego syna i gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Ale zaopatrzenie, co? Ale Pan Bóg rodzinę wybrał. No petarda po prostu. Mąka i oliwa to tak naprawdę były dwa główne towary eksportowe Sarepty. Ona słynęła z tego. I brak tych dwóch najważniejszych towarów świadczyło naprawdę, że był głód. Że naprawdę było ciężko. Że była dotkliwa susza. Jednak Pan Bóg kolejny raz używa tego niezwykłego źródła, aby nakarmić swojego proroka. Zobaczcie, on potrzebuje garści mąki i trochę oliwy. To wszystko. Wierzymy, że Pan Bóg stworzył wszystko z niczego, prawda? Kreacja ex nihilo. Po prostu powiedział i się działo. Ale Pan Bóg jest Bogiem, który uwielbia, lubi używać tą naszą odrobinkę, którą kiedy tą odrobinkę Jemu dajemy i powiemy: Boże, ja nic naprawdę więcej nie mam. I kiedy tracimy wszystko, to często zyskujemy wszystko. Tylko tak niewielu ludzi chce tracić wszystko. Ze względu na Chrystusa. Lubimy sobie tak trochę zostawić. Tak, w razie czego, gdyby ta opcja z Panem Bogiem nie wyszła. Wtedy ona mu powiedziała, że ja chyba umrę, ja nie mam nic więcej. Ale Pan Bóg bardzo wyraźnie powiedział do Eliasza, gdyż tak mówi Pan, i on to jej powiedział, tak mówi Pan Bóg Izraela. Mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. I on powiedział: nie bój się. Niewiasto, nie bój się. Czego się boisz dzisiaj? Czego najbardziej się boisz, obawiasz? Przed czym drżysz najbardziej? Pomyśl. Niektórzy ludzie bardzo mocno boją się utraty finansów. Jeszcze inni, kiedy myślą o utracie zdrowia, się bardzo boją. Jeszcze inni boją się utraty przyjaciół, problemów w małżeństwie, problemów z dziećmi. Czego najbardziej się boisz? Ta kobieta drżała. Miała świadomość tego, że zbiera te drewienka i to jest ostatni jej posiłek. A potem nie wiem, co będzie. Ona się bała. I boimy się różnych rzeczy. A Pan Bóg mówi: nie bój się. Jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję. Jako żyje Pan. Nie bój się. Z czymkolwiek walczysz, z cokolwiek zaprząta Twoją głowę. Nie bój się, bo Twój Bóg żyje. Bo Twój Bóg jest Bogiem, który ma plan dla każdego swojego dziecka. I Eliasz teraz też chce się uczyć tego, co Pan Bóg może zrobić z tymi pustymi naczyniami. Wiecie, wieczorem one były puste, rano były pełne. Przybywał z wdową i jej synem praktycznie 2 lata. 2 lata. Bóg dał obietnicę i tak jak powiedział, będzie przez ten okres suszy troszczył się o niego, dopóki nie spadnie deszcz. Kiedy patrzysz na swoje życie, kiedy patrzysz na jedzenie, to chcę ci powiedzieć, że każde jedzenie, które masz, to jest Boży cud. To, że na łąkach coś wyrasta, to, że mamy ziarna, że mamy jabłka, bo jabłonie rodzą, to jest Boży cud, który ciągle i ciągle, z roku na roku Pan Bóg to czyni dla każdego z nas. To jest Boży cud. Pan Bóg wszystko trzyma w swojej dłoni. I każdego dnia, jak pewnie wiecie, troszczy się o nas i używa wielu sposobów, żeby dbać o nas. Ale jeden człowiek powiedział takie słowa: Bóg często zmienia sposób naszego zaopatrzenia, by trzymać nasze oczy skupione na źródle. Bóg często zmienia sposób naszego zaopatrzenia, by trzymać nasze oczy skupione na źródle, czyli na Nim. I kiedy Eliasz, czytamy dalej, że kiedy Eliasz powiedział jej te słowa, to ona zrobiła tak, jak on powiedział. Poszła, była posłuszna. To właśnie jej działanie dowiodło tego, że uwierzyła tym słowom. Nie jej gadanie, nie, że tak, tak, wierzę i by siedziała, nic nie robiła. Nie. To, że poszła, to, że zaczęła działać, dowodzi temu, że uwierzyła w te słowa, które prorok do niej skierował. I czytamy, wiemy, jaka była konsekwencja tego posłuszeństwa. I mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Wyobraźcie sobie sytuację. Zbiera drwa, ma tylko garść mąki i trochę oliwy. Ile z tego jest w stanie zrobić jedzenia? Drogie panie, gotujecie, albo panowie, kucharze. Jak masz garść mąki i trochę oliwy, ile z tego zrobisz placków? Ja bym chyba miał problem, żeby się tym najeść, jakby moja żona mi przyrządziła. I on mówi, daj mi pić. Ale wiesz, to jeszcze jedna taka kwestia. Weź mi placuszków upiecz. Ja miałam to dla siebie i dla swojego syna zrobić. On mówi, nie, mi najpierw. I wiemy, że kiedy ten prorok stał przed nią, to tak jakby sam Bóg stał. To, co on do niej mówił, to tak jakby sam Bóg do niej mówił. Czyli on mówi, daj swojemu Bogu, mojemu Bogu najpierw, a później nie musisz się troszczyć. I ona uwierzyła. I on jej powiedział, najpierw mi przyrządzisz, a potem będziesz jadła. Czyli najpierw tobie przyrządzę, całą mąkę zużyję, ja będę jadła? Tak Eliasz jej powiedział, a później sobie zrobisz. Kiedy uwierzysz, to ta mąka będzie rozmnożona, ta oliwa będzie się mnożyć. I ona tak zrobiła, przyrządziła mu ten placuszek i Boża moc zaczęła działać. I zaczęła już jeść. Ona kolejny posiłek, jaki zrobiła, to z tego, co Pan Bóg zrobił. To jest niezwykłe. I to jest kolejna lekcja, której możemy się uczyć. Czy mamy serca, czy jesteśmy gotowi dawać Bogu najpierw? Najpierw. A On potem zatroszczy się. Czy kiedy mamy jakieś ważne decyzje do podjęcia, czy najpierw skupiamy się na naszym Bogu, rozmawiamy z Nim o tym, czy może najpierw myślimy, co tu zrobić i pytamy ludzi, tego, tamtego. A, no jeszcze do Pana Boga muszę iść. Jakoś tak zapomniałem pogadać. Tak się szybko dzieją sprawy w moim życiu ostatnio. I czyniąc to, oddało Bogu Izraela chwałę, dając Eliaszowi najpierw. I kiedy to uczyniła, nauczyła się bardzo cennej lekcji, że tym, którzy stawiają Boga na pierwszym miejscu, Pan Bóg błogosławi. W swój sposób troszczy się. Jej postawa jakby pokazuje wiarę w to Boże Słowo. Nie zabraknie mąki. Zobaczcie, że Baal nie był w stanie dawać oliwy, mąki, ale żywy Bóg ciągle to robi. bo tylko On to potrafi. Nasz Bóg. I podczas suszy Pan Bóg zaspokajał potrzeby tego proroka. No można, mogłoby się wydawać, że taki trochę upokarzający sposób, nie? Jakieś ptaki nieczyste, jakaś biedna wdowa. Pogańska kobieta. A Pan Bóg utrzymywał tych ludzi, używając pustych naczyń. Ten dzban mąki i bańka oliwy były tak samo pełne, jak obfite nasze pola, kiedy jest obfitość latem. Zobaczcie, jakie są skutki posłuszeństwa, które wynikają z tego zaufania Bożemu Słowu. Na samym początku On przekazał poselstwo, a więc stał się kanałem, narzędziem w Bożych rękach. Kiedy kolejny raz Słowo do Niego przyszło, posłuchał, to poszedł nad potok, miał co jeść, miał ochronę, miał bezpieczną kryjówkę. W 10 wersecie czytamy, że miał jedzenie i cała rodzina miała, była ubłogosławiona. Przez 3 lata tak naprawdę Eliasz za bardzo nic nie robił. To była ta Boża wola dla niego. A po tych 3 latach miał ukazać się Achabowi. Potem czytamy o tej niezwykłej walce z prorokami Baala na górze Karmel. A potem ucieka w depresji, w rezygnacji. Ten człowiek jest tak bardzo podobny do nas. Eliasz. W tym czasie tak naprawdę żadne słowo nie dociera do tych ludzi, do Izraela. Eliasz jest tym kimś, kto posyłał. Czego możemy się uczyć? Że Pan Bóg żyje? Że Pan Bóg przemawia? Dlatego bądźmy Jemu posłuszni, kiedy mówi. Kolejna rzecz. Bóg prowadzi, Bóg zaopatruje w różny sposób. A więc nie licz zawsze i wszędzie na takie samo zaopatrzenie. Jedno się kończy, aby ustąpić miejsca drugiemu. W chwilach kryzysu nie bój się. Twój Bóg żyje. Zaufaj Jemu, Jego obietnicom. I pomimo kryzysu oddaj Bogu pierwszeństwo. Oddaj Jemu najpierw, a On cię wspomoże. I tak naprawdę trudności i przeciwności to jest okazja do wzrostu twojej i mojej wiary, do naszego zaufania Bogu. To jest niezwykła szkoła. Czasami Boża wola oznacza czekanie w milczeniu na Boga. Bądź na przykład pójście, zrobienie czegoś wbrew wszystkiemu. Czasami Bogu chodzi o to, żebyś powiedziała jedno zdanie. Czasami Panu Bogu zależy, żebyś spędziła z jedną rodziną, tylko jedną rodziną, w jedną rodzinę zainwestowała. Tylko jedna rodzina. Jedna wdowa i syn. To jest cała Boża wola dla ciebie. I mamy być temu posłuszni. Wiemy, że mamy szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I inne rzeczy będą nam dodane. Nieraz potrafimy się modlić, Panie, chcemy być błogosławieństwem, ucz mnie błogosławieństwa. Ale często, jak słyszę takie modlitwy, to widzę, że ludzie, którzy często tak się modlą, nie rozumieją znaczenia tych słów. Jeżeli nie jesteś osobą pustą, jeżeli jesteś osobą naprawdę wyzbytą wszelkiego ego, to Pan Bóg w jakiś sposób będzie cię używał. Przecież On pysznymi ludźmi nie jest w stanie się posługiwać, chociaż dla swojej chwały i takie rzeczy robił. Faraona używał. Jeżeli nie jesteśmy jak takie puste naczynia, nie mamy tej świadomości, Boże, jeżeli Ciebie w tym nie będzie, jeżeli mnie nie napełnisz, jeżeli mnie nie przygotujesz, nie wyposażysz, to ja nie chcę iść. To przecież ja nawet nie chcę się zabierać za to. Bo trochę z Twoją siłą porobię coś i to umrę. Prędzej czy później, Boże, Ty musisz mnie napełnić. Ty musisz mnie dotknąć, Ty musisz mnie powołać. Zrób to, proszę Ciebie. Jesteśmy jak takie puste potoki, jesteśmy jak takie puste naczynia. Nie mamy żadnej tak naprawdę sami z siebie żywej wody w sobie. Ale kiedy Pan Bóg daje tą żywą wodę do ciebie, kiedy dzieli się sobą, to stajesz się błogosławieństwem, stajesz się kanałem Bożego błogosławieństwa. Czasami mówimy, wiecie, o swoich talentach, o swoich darach. Panie Boże, użyj mnie, użyj tego. Sami z siebie nie mamy nic, co możemy dać Bogu i innym ludziom. Naprawdę jesteśmy niczym. Bez Boga. Dopóki ten chleb życia nas nie napełni, dopóki się nie najemy i nie będziemy najadali ciągle i ciągle. Zobaczcie, jak cenny dar Pan Bóg włożył w nas. I to, co robimy, musi się opierać właśnie o ten dar, o Bożego Ducha Świętego. Hudson Taylor, misjonarz brytyjski. Znamy te słowa na pewno. Powiedział takie zdanie: Bożemu człowiekowi w Bożym miejscu, czyniącemu Bożą wolę dla Bożej chwały, nigdy nie zabraknie Bożego wsparcia. I on mówił, że są trzy poziomy każdego Bożego dzieła. Po pierwsze, to jest niemożliwe. Po drugie, to jest trudne. Po trzecie, zrobione. I on, kiedy był naprawdę wyczerpany, powiedział tak: kiedy nie mogę czytać, gdy nie mogę myśleć, gdy nie mogę nawet się modlić, mogę nadal ufać. I on powiedział: zwykle prosiłem Boga, aby mi pomógł. Później prosiłem, czy ja nie mógłbym mu pomóc. Jednak na koniec prosiłem Boga, aby czynił swoją pracę przeze mnie. I kiedy szkolił misjonarzy Hudson Taylor, kiedy wysyłał ich do trudnych terenów, regionów, gdzieś na misję, to powtarzał swoim studentom zawsze takie rzeczy, takie słowa: pamiętajcie, przyjeżdżając tam na misję, jesteście niczym. Chodzi o to, co Bóg może i chce zrobić przez was. Tylko to będzie cokolwiek warte. Jeden z misjonarzy zawołał: trudno mi uwierzyć, że jestem po prostu niczym. I Hudson Taylor odpowiedział tak: przyjmij to przez wiarę, że jesteś niczym, bo to jest prawda, jesteś niczym. Słuchajcie, jesteśmy jak suche potoki, jak puste bańki. Ale Pan Bóg chce w niezwykły sposób się o każdego z nas troszczyć, chce nas napełniać swoim słowem, swoim duchem i chce nas używać. I wtedy okazuje się, że rozumiemy, co to znaczy, że doświadczać błogosławieństwa suszy, błogosławieństwa pustki. Kiedy tak myślę o mące, o oliwie, o wodzie, to myślę o jednym chlebie. O chlebie życia, którym jest Jezus Chrystus. Czy był taki czas w twoim życiu, kiedy po raz pierwszy zrozumiałaś, kim jest Jezus? Że możesz najwspanialsze rzeczy jeść na tym świecie, ale jeżeli nie skosztujesz tego chleba życia, którym jest Jezus Chrystus, nie będziesz zbawiony. Nie doświadczysz Bożego powołania i Bożych cudów w swoim życiu. Czy był taki czas, kiedy uznałeś Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela? Czy był taki czas w twoim życiu, kiedy woda życia, kiedy Boży Duch Święty napełnił ciebie i stałeś się osobą narodzoną na nowo? Stałeś się nowym dziełem, Bożym dziełem. Możemy najadać się naprawdę w różnych restauracjach, możemy pić najwspanialszą wodę, ale jeżeli nie będziemy pić tej wody z góry i jeść tego chleba, to zawsze będziemy spragnieni. To zawsze będziemy chcieli. Ciągle mało. I Pan Jezus Chrystus dzisiaj chce dotknąć się twojego życia. On chce przepływać i płynąć przez twoje serce, przez ciebie, przez twoją rodzinę. On chce używać ciebie, twojej żony, twojego męża, twoich dzieci, twoich problemów, twojej suszy, twojego braku pracy. On tego wszystkiego chce używać dla swojej chwały. Pytanie, czy będziemy chcieli być jemu posłuszni, będziemy chcieli iść tylko wtedy, kiedy on mówi, a kiedy mówi stój, to chce stać. Czy jesteśmy gotowi? I on w naszym życiu jest w stanie napełnić to, co jest puste. To, co jest chore. Jego działanie może, jego moc może dotrzeć do tych rejonów, do twojego strachu. Czy jesteśmy naprawdę przygotowani na to, aby Pan Bóg zaczął działać w nas i przez nas? Czy jesteśmy puści? Czy może w naszych sercach znajduje się trochę śmieci? Trochę tego świata. I on nie może tam wejść. W otoczeniu brudu. Śpiewaliśmy święty, święty. On chce, abyśmy wyznali mu to, co nas uwiera, to, co jest grzechem, to, co jest złe. I on się wtedy resztą zajmie. On wszystko dobrym uczyni. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jeśli to pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i się naje. Jeśli kto pragnie, niech zacznie słuchać. Niech czyni moją wolę. I aby ten kościół, aby to miejsce było miejscem, w którym będziecie w centrum Bożej woli. Będziecie robili to, co Pan Bóg od was chce. I nie będziecie robili tego, czego On nie chce. Nawet gdyby to miało być najwspanialsze i dobre rzeczy. I wierzę, że kiedy będziemy żyli w posłuszeństwie, to Pan Bóg w niezwykły sposób będzie docierał do takich rodzin, jak ta rodzina z Sarepty. Pogańska kobieta, która w pewnym momencie spotkała człowieka i uwierzyła w jego Boga Jahwe. I to miasto będzie przemienione. Dzieje się to tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce. I tego wam życzę, będę o to się modlił. Niech Pan Bóg was błogosławi.